Polak, Niemiec, dwa bratanki, no to jakoś nie brzmi. Czy zawsze te stosunki między Polakami a Niemcami nie były najlepsze?
Przyjęło się zakładać, że stosunki polsko-niemieckie były generalnie złe. Podczas kiedy trzeba pamiętać, że jednak w okresie Polski przedrozbiorowej polska granica zachodnia, granica z Austrią i granica z Prusami, to była jedyna stabilna granica i jedyna granica, na której non-stop nie dochodziło do wojen i konfliktów zbrojnych.
Kiedy w takim razie to się zmieniło? Kiedy stosunki polsko-niemieckie się pogorszyły?
Z końcem XVIII wieku, na skutek zaborów. Kiedy Polska w 1918 roku pojawiła się znowu na mapie Europy, no to te stosunki były złe. To znaczy bardzo wielu Niemców próbowało odzyskać czy to ziemie wielkopolskie, czy to polskie Pomorze, uznając je za swoje Pomorze i domagając się też połączenia lądowego z Prusami wschodnimi. Polacy z drugiej strony bronili tych ziem bachcie i nawet więcej ziem na zachodzie.
Ale chyba najgorsze stosunki to były w latach 40. ubiegłego wieku.
Tak, najgorsze były w okresie oczywiście II wojny światowej, kiedy doszło do masowych zbrodni, rzezi polskiej inteligencji, rzezi polskiego duchowieństwa. 1/5 polskich duchownych zginęła. Tak więc tutaj te stosunki po wojnie były bardzo złe.
Czy były osoby, które próbowały, może jeszcze w czasie wojny, albo zaraz po wojnie, pracować nad tymi stosunkami i starały się je poprawiać?
Z jednej strony mamy Polaków, mamy panią Eugenię Kocwę, która pomimo tego, że była w obozie koncentracyjnym, mówi wprost już w latach 40., że nie wszyscy Niemcy byli źli. Byli naziści, byli wśród Niemców dranie, ona chyba nawet użyła tego słowa dranie, ale nie możemy ich wszystkich wrzucać do jednego worka. Kardynał Chlond, ówczesny prymas Polski, również mówił cały czas o przebaczeniu. Ze strony niemieckiej pan Eugen Kogon to był człowiek, który mówił od początku, kiedy jeszcze w Niemczech resentyment był bardzo silny. Te zbrodnie były takie wielkie, że skończyła się historia Niemiec na wschodzie. Te ziemie muszą trafić do Polski.
Skoro byli ludzie, którzy chcieli pojednania, to co sprawiało, że ten powojenny dialog był taki trudny?
Warto pamiętać, że Niemcy i Polacy po wojnie doświadczyli czegoś zupełnie innego. Mamy tutaj dwa narody i tak naprawdę trzy państwa w dwóch różnych systemach. Niemcy zachodnie, RFN, wzięły udział w odbudowie Europy przy pomocy planu Marshalla. Oni mieli większe możliwości rozwoju i tak naprawdę bardzo szybko się po tej wojnie podnieśli. Niemcy wschodnie, tutaj sytuacja była diametralnie inna. To był kraj stalinistyczny. Trzeba pamiętać, że Kościół w NRD nie mógł za bardzo nic zrobić, żeby Polakom pomóc. Tak świeccy wierzący jak najbardziej to robili. Stosunki między RFN a PRL nawiązano dopiero w 1972 roku, także 27 lat po wojnie dopiero.
No dobrze, ale mówimy o dużej polityce. A co z ludźmi? Co oprócz oczywiście tych wojennych, trudnych doświadczeń sprawiało, że to porozumienie było trudne, że ciężko nam było zaufać sobie nawzajem?
To było też również pokłosiem propagandy, którą w PRL wtłaczano Polakom do głów. Mówiono w ten sposób. Niemcy, poza tymi dobrymi Niemcami wschodnimi, Niemcy zachodnie chcą odzyskać ziemię. Zrobią to, bo będą silniejsze. Jest jeden sojusznik i pewny przyjaciel, który nas może przed tym obronić, to znaczy Związek Radziecki. Skoro nie dało się przekonać Polaków, żeby polubili radziecką Rosję, to starano im się wytłumaczyć, że ta przyjaźń jest ważna.
Co? Może jakie akcje sprawiały, że ten dialog zaczął powoli się pojawiać?
Organizowano pielgrzymki. Pielgrzymki rowerowe, podczas których Niemcy starali się pokazać Polakom, że nie wszyscy Niemcy są źli. To były zupełnie inne czasy niż teraz, kiedy faktycznie możemy jechać, spotkać się, porozmawiać. To były właśnie takie pierwsze momenty, w których ta ludność mogła spotkać się, mogła porozmawiać i tam dochodziło do wzruszających momentów. Ludzie rzucali się sobie w ramiona, płakali, ale jednak następowało porozumienie.
Lata 60. to też czas tego słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słowami: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Jak doszło do powstania tego listu?
Zbliżało się tysiąclecie chrztu Polski, więc część biskupów pod przywództwem biskupa Kominka stwierdziła, że przy takim ważnym dla katolików święcie jednak nie wypada być z naszym najbliższym zachodnim sąsiadem niepojednanym. Więc wystosowano ten list.
A jak sam list został odebrany?
Bardzo wiele środowisk w Polsce w latach 60. zarzuciły kościołowi, że wyszedł przed szereg, bezsensownie w ogóle wyszedł przez szereg. Ta część wybaczamy, my, jak najbardziej wszystkim pasowała, to było zrozumiałe z punktu widzenia w ogóle chrześcijanina, ale prosimy o przebaczenie. Wielu Polaków nie wiedziało, za co można by tutaj prosić o przebaczenie. Wiele osób było jeszcze skrzywdzonych. Ta pamięć wojny była świeża, to było dopiero 20 lat.
Czy nie było za wcześnie?
Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Ten list odnosi większy sukces teraz niż wtedy. Teraz możemy być z siebie dumni, ponieważ tak naprawdę polski episkopat stanął na wysokości zadania. Reakcja episkopatu Niemiec była mniejsza niż się spodziewano. Episkopat Niemiec odpisał w ciepłych słowach jak najbardziej, ale spodziewano się, że być może takie mocne wezwanie jednak sprawi, że episkopat niemiecki zacznie skłaniać katolików niemieckich również do opowiedzenia się za uznaniem granicy. Bo ta granica w 65 roku dalej nie była całkowicie usankcjonowana. Episkopat tego nie zrobił. Sam Kominek zresztą pisał, że on nie kryje, że jest rozczarowany. tym, co się stało. Ten list wtedy nie odniósł takiego sukcesu. Teraz jest on wielkim sukcesem z perspektywy lat, kiedy my na to patrzymy. Wydaje mi się, możemy być dumni z tego, co się wtedy stało.
Czyli lata 60. to pierwsze etapy budowania tego wzajemnego zrozumienia, wzajemnego pojednania. No a lata 70.
To jest okres przełomu. W 1969 roku w Niemczech kanclerzem został Willy Brandt. On jako pierwszy kanclerz Niemiec Zachodnich pojechał, modlił się przy pomniku ofiar getta w Warszawie. W 72 roku nawiązano również stosunki wreszcie polsko-niemieckie. Pojawił się ruch bezwizowy między Polską a Niemcami Wschodnimi.
Jak ten bezwizowy ruch wpłynął na stosunki między ludźmi, między Polakami a Niemcami?
Pojawiła się taka wrażliwość, żeby zauważyć, że nie wszyscy Niemcy byli źli. To zaczęło się przebijać do szerszej świadomości.
No a później przyszedł ten trudny czas stanu wojennego w Polsce. Jaka była reakcja Niemiec?
Reakcja była dwojaka. Niemcy zachodnie zwiększyły jeszcze bardziej skalę pomocy materialnej. Jeżeli chodzi o Niemcy wschodnie, te, które miały być przyjaźniejsze Polsce, no to reakcja była taka, że oni się obawiali, że jeżeli komunizm w Polsce zacznie się sypać i chwiać w posadach, to i komunizm u nich spotka nie najciekawszy los. Więc oni z kolei poszli w drugą stronę i oni powiedzieli, no skoro bracia komuniści w Polsce są w potrzebie, to my z radością pomożemy. Wyślemy wojsko, stłumimy razem z wami te protesty. Ale tak się nie stało i komunizm upadł w 89 roku, a pamięć o tych ciężkich latach stanu wojennego jednak została. Opozycjoniści z Wrocławia bardzo dużą pomoc uzyskali od Dortmundu. Część środowisk wrocławskich stwierdziła, że skoro my w potrzebie dostaliśmy pomoc z Dortmundu, to teraz chcielibyśmy tę pomoc przekazać dalej. W tym momencie miasto Dortmund razem z miastem Wrocławiem pomagają z kolei Lwowowi, więc ta pomoc tak jakby nie została zapamiętana, ona jest dalej przekazywana.
Jesteśmy w latach 90. Czy można mówić o jakiejś odwilży w stosunkach polsko-niemieckich?
To znaczy oczywiście odbyła się sławna msza pojednania, to znaczy kanclerz Helmut Kohl razem z pierwszym polskim niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim pomodlili się w bardzo ważnym, takim symbolicznym miejscu, ponieważ w Krzyżowej to był majątek Jamesa von Moltke, znanego opozycjonista antyhitlerowskiego w czasie II wojny światowej. Bardzo szybko Niemcy Zjednoczone, bo w 90 roku uznały po raz kolejny granice na Odrze i Nysie. Polska dostała od Niemiec ogromne wsparcie i spory kredyt zaufania w czasie integracji z Unią Europejską, o czym też trzeba pamiętać. Z drugiej strony cały czas pozostają negatywne stereotypy, jak choćby w przypadku budowy gazociągu. W Polsce bardzo często porównywano to znowu z paktem Ribbentrop-Mołotow. To z jednej strony. Z drugiej strony dalej w Niemczech pokutował ten stereotyp, że Polacy mają spore problemy z alkoholem, nie pracują tak dobrze jak Niemcy, nie są tak zdyscyplinowani jak Niemcy, kradną. To był zresztą jeszcze stereotyp pokutujący od czasów zaboru pruskiego, od czasów tego, jak Polacy mieli problemy, żeby się dostosować do niemieckiego rygoru pracy w Wielkopolsce na przykład.
Myśli pan, że ten stereotyp cały czas pokutuje?
Akurat ten problem z roku na rok się zmniejsza, ponieważ coraz częściej się widzi tych Polaków w Niemczech. Wydaje mi się, że coraz częściej jednak ten stereotyp zostaje zastąpiony opinią o Polaku jako pracowniku dobrym.
I jak pan ocenia ten proces pojednania polsko-niemieckiego? Teraz, na jakim etapie jesteśmy?
Ogólnie patrząc na to, co było w 1945 roku i na to, co mamy dziś, nie wiem, czy na skalę świata można mówić o tak dużym wzroście zaufania dwóch narodów, które tak bardzo zostały poróżnione przez wydarzenia historyczne. Wydaje mi się, że tutaj jednak cały ten proces należy ocenić pozytywnie, ale przede wszystkim trzeba też pamiętać, że on się nie skończył. Ale też wzbudza uznanie na świecie, to znaczy jest taka grupa robocza powołana przez episkopaty Polski i Niemiec, która ma na celu przekazywanie tego doświadczenia dalej. To znaczy to jest taka grupa robocza, która jest wysyłana w miejsca właśnie, gdzie jest problem, gdzie jest jakiś duży konflikt, czy to na tle religijnym, czy na tle narodowościowym. I tam stara się właśnie wykorzystać doświadczenie tego pojednania polsko-niemieckiego, przeszczepić to na inny grunt. Także wydaje mi się, że nawet już to, że inne narody chcą uzyskać radę, jak to zrobić od Polaków i od Niemców, jest pewnym jakimś rozwiązaniem.